Jolanta Kowalewska, witam serdecznie w Kawiarence Politycznej. W studiu są dzisiaj z nami Jarosław Rzepa, poseł PSL.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mieczysław Skawiński, członek zarządu regionu Polska 2050.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
A przy telefonie Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Spotykamy się na 3 dni przed połowinkami. W koalicji 15 października polityków poprosiłam o wystawienie ocen, jak koalicja 15 października radziła sobie w regionie, a jak na arenie krajowej. Ale zanim do tych wystawiania ocen przejdziemy, zaczniemy od wczorajszej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości, stop nielegalnej migracji, stop umowie z Mercosurem. Donald Tusk skomentował tę manifestację i odniósł się bezpośrednio tutaj do prezesa Jarosława Kaczyńskiego następującymi słowami. Fiasko Wielkiego Marszu Kaczyńskiego, lepiej ci szło się ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie. Poseł Michał Jach, czy to było fiasko Wielkiego Marszu?
Pani redaktor, szanowni państwo, no to zorganizować taką manifestację to jest wielkie przedsięwzięcie. Oczywiście zawsze chciałoby się mieć więcej ludzi, niemniej jednak było to wielkie wydarzenie, wielki entuzjazm i jestem przekonany, że założone cele takie, żeby pokazać Polakom, do czego prowadzi ten rząd nieudaczników, zostało zrealizowane. I czy ich było 5, czy 10, czy 20 tysięcy więcej, czy mniej tych uczestników, to każdy, kto tam był przez 2,5 godziny na Ziombie, wcześniej się piło jeszcze w Warszawie, więc to było wielkie wyzwanie. Więc ja uważam, jestem pewny, że to będzie kolejny krok w tym, ażeby Polacy jeszcze bardziej zrozumieli, do czego prowadzi nas ta fatalna władza.
A czy to hasło stop nielegalnej migracji było uzasadnione na tej manifestacji w momencie, kiedy tuż przed marszem słyszeliśmy zapewnienia ze strony premiera, że Polska z tej przymusowej relokacji wyłączona zostanie?
Pani redaktor, no chyba wszyscy znają już premiera, który jeśli prawdę mówi tylko wtedy, kiedy się pomyli. No to przecież nie będę tutaj przytaczał wielu jego zapewnień, obietnic, różnych planów, z których nic kompletnie nie realizował. On tylko kłamie, kłamał i kłamać będzie. No niestety takiego mamy premiera. Także to co on tam komentuje sobie, to taki złośliwy troll jest. No, żałośnie to wygląda, bo wydawałoby się, że stać go na jakieś bardziej celne riposty czy coś, a to okazuje się taki złośliwy, sfrustrowany troll.
I Grzegorz Napieralski, czy mieliśmy do czynienia z fiaskiem Wielkiego Marszu Kaczyńskiego, czy też z pokazaniem, że czas rządu nieudaczników się kończy, jak mówi poseł Jach?
Absolutne fiasko. Tam było bardzo mało ludzi, a po drugie... Znaczy ja patrzę na to, co się wydarzyło wczoraj i mówię, tak sobie myślę, jakim trzeba być cynikiem i hipokrytą? Znaczy jak można się Polkom i Polakom tak śmiać w twarz i ich tak oszukiwać i kłamać? No to nie Tusk kłamie, tylko PiS kłamie. No przypomnijmy sobie, co się wydarzyło za rządów PiS-u. Przecież to oni otworzyli, PiS otworzył wrota do Polski dla migrantów, nielegalnych też, nielegalnych. Przecież oni wydawali wizy na lewo i na prawo. I obalę jedną rzecz, bo cały czas PiS o tak mówi, nie, nic się nie stało, wszystko było okej. Okay. No to, szanowni państwo, we wrześniu 2022 roku amerykańskie służby, na to się często tak pisowcy powołują, napisały specjalny taki list, depesze, dokument do polskiego MSZ-u, mówiąc, słuchajcie, jest wiele dziwnych wiz, polskich wiz, u ludzi, którzy są podejrzewani o terroryzm, którzy nielegalnie przekraczają granicę Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, więc służby amerykańskie informują polski rząd, który w ogóle na to nie reaguje, że jest problem z polskimi wizami. Przypomnijmy, co się wydarzyło. No, wydarzyło się za rządów PiS-u to, że dawano najwięcej wiz w krajach muzułmańskich i afrykańskich. A dzisiaj oni mówią, że to ta właśnie religia nas zalewa, czy te, z tych państw są nielegalni migranci. Co więcej, jak zobaczymy na całą Unię Europejską i wszystkie wydane wizy w okresie rządów PiS-u, to ponad 47% tych wiz w całej Unii Europejskiej, ponad 47% tych wiz było wydanych w Polsce. Było wydanych w Polsce. To za rządów PiS-u. No więc to po prostu hipokryci straszni. Teraz co się stało dziś? Otóż rząd Donalda Tuska po pierwsze uszczelnił ten system. Uszczelnił ten system tak, że wizy są wydawane faktycznie po bardzo dokładnym sprawdzeniu. Jeżeli ktoś się kwalifikuje na przyjazd do Polski, może do Polski przyjechać. Po drugie, zrobiliśmy coś, czego PiS nie potrafił zrobić. Uszczelniliśmy granicę z Białorusią. W procentach wygląda to 30% za Morawieckiego, za PiS-u, 98% szczelności, skuteczności tej granicy za rządów Donalda Tuska. I kolejna sprawa, co jest bardzo ważna, pojawiły się też nielegalne wizy, które były wydawane, i to jest udowodnione, były wydawane za pieniądze, po prostu to był korupcyjny akt wydawania wiz. I to wszystko działo się za Prawa i Sprawiedliwości. Więc kto kłamie? Znaczy wy kłamiecie i wam się, panie pośle, to wczoraj nie udało, bo ludzie was przejrzeli. Oni nie przyszli na ten marsze. Was przejrzeli, bo wiedzą, co się wydarzyło. To, że dzisiaj widzimy tylu migrantów w Polsce, to jest po prostu wasza zasługa. Nie nasza. Więc proszę nic nie mówić, że Tusk jest tutaj jakimś kłamczuchem, bo nie jest. Co powiedział wczoraj Donald Tusk? Że to, co zrobiliśmy z Ukrainą, to jak my się zachowujemy dzisiaj w Unii Europejskiej, że jesteśmy liderem w Unii Europejskiej, nie będzie przymusowej relokacji w Polsce i on to obiecuje i to jest już zapewnione i załatwione w Unii Europejskiej. A wy tego nie zrobiliście. Wy podpisaliście pakt migracyjny za Morawieckiego. Więc co pan tutaj jakieś głupoty opowiada?
I Michał jak?
Panie redaktor.
No jak na fakty pan odpowie? Na fakty.
Jakie fakty? To jest zwykła manipulacja i to o polityce Donalda Tuska, to nawet Wyborcza ostatnio pisała, jak to na wniosek von der Leyen Tusk zmienił podejście do kwestii wilków. Natomiast to ile Donald Tusk nakłamał, no to nie wiem, czy ktoś kiedyś się pokusi, żeby to wszystko zebrać. On jednego dnia mówi to, drugiego dnia inaczej. O kwestie migrantów i tego, ile milionów rząd PiS-u wpuścił migrantów do Polski,
To są dane Najwyższej Izby Kontroli, tak. Dane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którym rządziliście. No ale to są dane, no chcę tylko, żeby ludzie wiedzieli prawdę. Dane, fakty.
Są, pani redaktor, jest to manipulacja, to były wizy, a nie będę do tego się odnosił, bo to wielokrotnie
było prostowane. Ale raportniku, panie pośle, zapewne panu też powinien być znany i oddaję głos, mówię, że raportniku, panie pośle, też panu powinien być znany.
No, raportniku znany mi jest i znany mi jest stosunek byłego prezesa NIK-u do rządu Prawa i Sprawiedliwości, także bez zaskoczeń.
Czy uważa pan, że ten raport NIK-u został zmanipulowany?
No oczywiście. Panie redaktor, no ale panie redaktor, czy będziemy mówić o jakichś raportach?
To wasz kolega.
Kiedy mamy
wasz
rozmawiać?
Panie
redaktor, będziemy się przekrzykiwać, czy będziemy rozmawiać?
Ja tu powstrzymuję emocje polityków siedzących przy mikrofonach. Michał Jach.
Ja jestem spokojny i słucham, jak ktoś mówi, a jak ja mówię, nie chciałbym, żeby mi przerywać, tym bardziej, że jestem na zdalnym połączeniu. I proszę państwa, problem to jest odwracanie kota ogonem. Stoimy przed poważnym problemem migracyjnym. Donald Tusk, jak dwa dni temu, dwa czy trzy dni przed manifestacją, ogłosił sukces, że w przyszłym roku nie będzie nas obowiązywał pakt migracyjny. W przyszłym roku, proszę państwa, nawet jeżeli to jest prawda, chociaż trudno mi w to byłoby uwierzyć, to za rok co będzie? No może jeszcze rok przedłużą, żeby do wyboru dojechać do 27 roku. Bo to nie jest wycofanie Polski z paktu migracyjnego, tylko zawieszenie go na rok. Proszę tu nie manipulować. Proszę mieszać w głowach naszym słuchaczom, bo to nie jest, że Polska jest wycofana z paktu migracyjnego. Polska jest tylko zawieszona na rok. A przecież my jako politycy powinniśmy się martwić i robić i działać na rzecz Polski obecnej i przyszłości. No jeżeli to wejdzie za rok, to co to za różnica jeden rok w tą czy jeden rok w tą? I znowu,
ja tu postawię kropkę, bo właśnie mam ważne pytanie do posła Jarosława Rzepy. Czy rzeczywiście jest tak, że ten pakt migracyjny zostanie zawieszony tylko na rok?
Nie będzie zawieszony na rok. Mam nadzieję, że ta decyzja, którą usłyszymy chyba finalnie 15, powiem, że ta komisja ma się zebrać 14 i pewnie komunikat usłyszymy 15 października, potwierdzi to, o co starał się nasz rząd przez ostatnie miesiące, czyli żebyśmy na podstawie tego, co zrobiliśmy wspólnie, wszyscy w roku 2020, mówię tutaj o tej pierwszej fali i uchodźców, i imigrantów, żeby było to uwzględnione i Komisja Europejska tego dnia, mam nadzieję, że to potwierdzi. Natomiast jeżeli chodzi o tą wczorajszą manifestację, no to była organizacyjna i frekwencyjna klapa. Myślę, że połowę posłów w ogóle tam nie pojechali w ogóle na tą manifestację. Pytanie do pana posła Jacha, czy był w Warszawie. To byłoby dobra odpowiedź. Natomiast no po prostu, jeżeli nawet nie dało się pozbierać po jednym autokarze w okręgu wyborczym, to o czym świadczy? Po prostu nawet wasi ludzie po prostu nie wierzą w to, co mówicie, bo oni widzą całkowicie coś innego na ulicach, w taksówkach. Ja tylko, pan poseł Napieracki powiedział bardzo ważną rzecz odnośnie uszczelnienia granicy. Ostatni rok waszych rządów, 13 tysięcy nielegalnych przejść przez granicę wschodnią z Białorusią. Ubiegłym roku to było już 5200, a za pierwsze półrocze tego roku 850 osób. To pokazuje skalę uszczelnienia, czego nie udało wam się zrobić za waszych czasów, a te wszystkie... Ja tu usłyszałem dzisiaj nawet w jednym, jadąc do radia, taki komentarz, że najpierw były jakieś tam rozmowy konsulów, różne szemrane sprawy, a później była legalna wiza wydawana w jakimś momencie przez polski rząd i to już było wszystko okej. Okay. Panie pośle, niestety nie. Przed tym się nie obronicie. Wydaliście najwięcej wiz w Unii Europejskiej przez czasy waszych rządów. I co do wielu z tych wiz, wielu Polaków ma wątpliwości. Wątpliwości. I niestety wśród waszych członków również, co pokazała wczorajsza frekwencja, oni po prostu nawet wam już nie wierzą.
I wywołany do odpowiedzi poseł Jach z pytaniem, czy był pan na manifestacji?
Niestety nie byłem, bo mam COVID od 3 dni i w Warszawie siedzę. Siedzę w Warszawie, bo przecież nie mogę się ruszać.
Zdrowia życzymy, panie pośle.
Dziękuję. Natomiast... No już dzisiaj przynajmniej gorączki nie mam, ale pani redaktor, przyjechało ileś tysięcy i nieważne, czy przyjechało 15 czy 30 tysięcy, ważne, że są ludzie, którzy nawet w tak podłą pogodę są gotowi protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To, co się dzieje w Polsce, to jest po prostu dramat. I tutaj wracanie do jakichś zmanipulowanych danych z czasów, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, no to jest odwracanie kota ogonem, bo problemem nie jest, są rządy Prawa i Sprawiedliwości. W tym czasie w Polsce nastąpił skok cywilizacyjny.
To ja już postawię kropkę, bo daję i tak panu co pewien czas odnieść się tutaj do uwag naszych
Tylko
rozmówców.
Ja tam ani jednego parasola nie widziałem.
I Mieczysław
przed manifestacją siąpiło.
Mieczysław Skawiński, Polska 2050. Jak pan patrzył na tą manifestację, to dla pana to był sygnał?
Po pierwsze, każda manifestacja czy wiec, oczywiście zorganizowany legalnie, to podstawowe prawo demokracji i wolności. Ciężko mi tutaj oceniać, jak to wyglądało. Natomiast to, co powiedział już poseł Napieralski, to kompletny cynizm.
Ja przepraszam najmocniej, panie pośle, prośba duża, słychać, że pan z kimś rozmawia. To nasze połączenie jest bardzo, bardzo czułe. Uprzedzam, słychać każdy szmer. Kontynuuje Mieczysław Skawiński.
To naprawdę cyniczne jest mówienie o problemach imigracji, o tym, że ten rząd w taki sposób, a nie inny podchodzi, kiedy trzeba opierać się na dokumentach, a dokumentem jest tutaj raport NIK-u i podsumowanie tego raportu. Jeżeli pani redaktor pozwoli, przeczytam jedno i jedyne zdanie z tego podsumowania raportu. NIK ocenia negatywnie nadzór Ministerstwa Spraw Zagranicznych nad działalnością konsularną. W latach 2018-2023 Polska wydała łącznie ponad 6 milionów wiz, z czego 3 miliony 800 tysięcy wiz pracowniczych. Do tego zostały wydane 366 tysięcy wiz dla obywateli krajów afrykańskich i muzułmańskich. No, czy my tutaj mówimy? Mówimy tutaj o obronie polskich granic, mówimy tutaj o napływie nielegalnej imigracji, imigracji, którą ten rząd, rząd pana Tuska, jak tak pan poseł bardzo mocno go wymienia, no nie ma tego. Jesteśmy wzorem w tym momencie dla Europy, jeżeli chodzi o uszczelnienie właśnie systemu wizowego. I tego się trzeba trzymać i tutaj o tym mówić naszym obywatelom, a nie cały czas wyciągać te strachy, straszyć ludzi nielegalnymi imigrantami. To, co zostało już powiedziane, zdaje się, przez pana posła Rzepę, to, że mamy tylu imigrantów w tej chwili w Polsce, jest zasługą PiSu. Koniec, kropka.
I w tym temacie zgłasza się jeszcze poseł Napieralski.
Szanuję bardzo pana posła Jacha, naprawdę. To jest dobry człowiek, tylko no i w trudnej sytuacji dzisiaj, no bo fakty są przeciwko niemu i biedny się nie może po prostu wybronić. Panie pośle, przypomnijmy, pan Banaś, minister waszych w rządach, chwalony przez was człowiek, został przez was wybrany na szefa NIK-u. To nie jest nasz człowiek. To nie jest, więc jeżeli pan mówi, że jakaś jest manipulacja, to manipulował widocznie wasz człowiek, a nie nasz. To po pierwsze. Ale nie manipulował, bo gdyby manipulował, to ten raport jest już od dłuższego czasu znany. To czemu Prawo i Sprawiedliwość nie poszło do sądu, że to nie jest nieprawda? No nie pójdziecie do sądu, bo fakty są po prostu brutalne dla was. To są dane, które NIK sprawdził z wydziałów konsularnych, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym rządziliście. Wy jako PiS po prostu wpuściliście tutaj nielegalnie ludzi. Bez żadnej kontroli, bez niczego. I tak się po prostu stało za waszych rządów, panie pośle.
I pytanie do pana posła Napieralskiego. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi poseł Jach, że Komisja Europejska tą przymusową relokację zawiesi tylko na rok?
Nieprawda. Znaczy PiS chce zrobić sobie z tego po prostu kampanię wyborczą i widzi, że przegrywa, bo nie udało się zebrać ludzi na marszu. Panie pośle, my zgromadziliśmy na jednym marszu ponad 500 000 ludzi. Dało się? Dało się. Wy nie potraficie. Druga rzecz, nie będziemy niczego zawieszali. Polska wykonała niesamowitą pracę teraz, tak jak powiedział poseł Rzepa, i wykonała wcześniej w tych sprawach i dlatego nie będzie przymusowej relokacji w ogóle. No chyba, że wy dojdziecie do władzy, to tu ostrzegam wszystkich Polaków, wszystkie Polki, że jak dojdziecie do władzy, to wszystko się może zmienić i wydaje mi się brutalnie i groźnie.
A my przejdziemy teraz do koalicji 15 października i połowinę, która już za moment, w momencie powyborczym, po 15 października, Donald Tusk powiedział, że ta data to jest zwieńczenie procesu obywatelskiego i narodowego odrodzenia, a ja będę pytać o to, jak to obywatelskie i narodowe odrodzenie spełniło się, jeżeli chodzi o zarządzanie regionem i zarządzanie Polską. Prosiłam właśnie polityków już wcześniej o przygotowanie ocen. I Jarosław Rzepa pierwszy.
No oczywiście, może odniosę się do regionu, bo tutaj przede wszystkim myślę, że mamy czym się pochwalić.
Ja najpierw poproszę o ocenę dla regionu.
O ocenę dla
koalicji
regionu.
Koalicji 15 października.
Z punktu widzenia po prostu tutaj uważam, że dobra, 4 z plusem na pewno taka ocena według jeszcze starej nomenklatury. Bym sobie tutaj zaproponował. Natomiast patrzę po faktach. Po faktach. No to popatrzmy, co się dzieje w obszarze infrastruktury, jeśli chodzi o drogi. To jest, no właściwie już zakończona droga, inwestycja na drodze S3. W grudniu otwieramy drogę do Słupska na NS6. Pamiętamy, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z tym odcinkiem między Koszalinem a Gdańskiem. A w przyszłym roku już ostatecznie na wiosnę S11 do granic naszego województwa. No i rozpoczynamy wreszcie S10 między Stargardem a Piłą. 113 kilometrów, 22 miesiące. I pojedziemy, myślę, że w 2027 roku już właśnie co najmniej do Piły. To już poza region, poza nasze województwo i to jest moim zdaniem bardzo dużo. Zobaczmy, co się dzieje na zachodnim obejściu Szczecina, bo tu jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia już ostatecznie tych przetargów i tutaj mocno trzymam kciuki za generalną dyrekcję, ale także zarząd, bo to jest duża inwestycja, ponad 8,5 miliarda złotych, ale niezmiernie ważna dla układu komunikacyjnego. To są najważniejsze tematy drogowe. Zobaczmy na modernizację lotniska w Goleniowie rozpoczęta. Jeżeli chodzi o kolej, dwa tory na całej linii między Szczecinem a Gdańskiem, to się już dzieje, idzie w naszym kierunku i się dziać będzie. Symboliczny element, pendolino. Nigdy się nie udało Prawo Sprawiedliwości z pendolino, żeby do Szczecina jechało. My to zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o ilość samolotów, jest ich więcej. To się, szanowni państwo, dzieje. Nie zaniechaliśmy budowy kontenerówki. To się będzie działo. Ale myślimy też, żeby to nie było tak, że kontenerówkę zrobimy, a nie myślimy, gdzie te powiedzmy produkty rozpoczynają swoją drogę lub kończą. Bo ten system musimy popatrzeć na to bardzo kompleksowo i tak do tego, tak do tego podchodzimy. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wiele elementów tutaj, to jest i też powiem bardzo obiektywnie. Kontynuujemy pewne rzeczy, które rozpoczęli poprzedni rząd. My je po prostu kontynuujemy, nie wrzucamy do kosza, ale rozpoczynamy nowy. Jeden bardzo ważny element obronnościowy. Totalnie rozpoczęliśmy przebudowę, modernizację lotniska w Świdwinie. To nowe pasy, nowe hangary. W przyszłym roku lądują F-35. Co za 8 lat Prawa i Sprawiedliwości? Nadal 122, które my już pożegnaliśmy miesiąc temu już odeszły całkowicie. I tak samo w Mirosławcu. W obronności w naszym województwie się dzieje bardzo dużo.
To ja tu zatrzymam się przy tych ocenach dla regionu, bo coś słyszę, że niektórzy będą wyliczać bardzo długo wady, niektórzy bardzo długo zalety. Mieczysław Skawiński, ocena dla koalicji 15 października, jeżeli chodzi o pracę dla regionu.
Jeżeli chodzi o pracę dla regionu, uważam, że tutaj mocna piątka i nie ma się czego wstydzić.
Pani redaktor nie pozwoliła mi o branży stoczniowej w ogóle powiedzieć, bo to jest ogromna dobra praca ministra
Panie pośle, wiemy, że pan ma ogromną wiedzę. Jak najbardziej. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o nasz region, to taka mocna piątka, współpraca wszystkich szczeblów, jeżeli chodzi o samorządy i rząd, jak najbardziej odbywa się tutaj bardzo, bardzo dobrze. To, o czym wspominał pan poseł, te wszystkie inwestycje między innymi z tego powodu tak dobrze idą. Tutaj nie powiedział pan poseł o porcie kontenerowym w Świnoujściu. Nie powiedział pan poseł o pierwszym parku narodowym.
A nie powiedział, bo przerwałam już.
Tak, wszystko tak. By nam zabrał.
Co tak,
nam...
tak, dokładnie.
I dlatego pani redaktor pozwoliła, żeby każdy miał jeszcze trochę. Dobra, tak, okej. Dopowiedzcie, koledzy.
Tak, tutaj nie powiedział pan poseł o pierwszym parku narodowym od ponad 20 lat. Ja wiem, że pan poseł ma odrobinę inne zdanie na ten temat. Natomiast z tego też powinniśmy być dumni, z ochrony środowiska i tego, co zrobimy. Ten park narodowy nie będzie w żaden sposób zagrażał czy przeszkadzał w rozwoju gospodarczym. Wszystkie szlaki żeglugowe, znaczy drogi zostały wyłączone z jego terenu. Jeżeli chodzi dalej, możemy wymieniać, no tutaj pan poseł chyba wszystkie drogi wymienił, nie dał nam nic do...
To może tą branżę stoczniową, tak, dotknąć, bo pierwszy statek pod klucz, który będzie wybudowany w stoczni, za czasów Prawa i Sprawiedliwości się nie dało. Pamiętacie państwo tą stępkę?
Stępka, która została sprzedana na złom.
Właśnie, gdzie ona teraz jest?
Chyba została sprzedana już na złom.
Okej.
To zanim oddam głos posłowi Jachowi, przypomnę, Jarosław Rzepa daje ocenę 4+, a Mieczysław Skawiński bardzo mocną piątkę. A Michał Jach? Halo, halo? Panie pośle?
Za nie mówił.
Za nie mówił.
Nie, może.
Halo?
Może mamy problemy z połączeniem. Dzień dobry, słyszymy się, poseł Michał Jach. Halo? Halo? Czy pan dobrze nas słyszy?
Halo?
Czy pan dobrze nas słyszy?
Ja słyszę dobrze. Odpowiadałem.
To nie było pana słychać. Jeszcze raz powtórzę. Wystawiamy oceny koalicji 15 października. Jak dawała sobie radę w regionie? Poseł Jarosław Rzepa postawił 4+, wymieniał same zalety. Mieczysław Skawiński, mocna 5 i czekamy na ocenę posła Michała Jacha.
No rzeczywiście, poseł Rzepa bardzo skromnie ocenił, także no, bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że wyliczył wszystkie inwestycje, które rozpoczął się w czasach PiSu, albo rozpoczęto projektowanie, także gratuluję, panie pośle. Natomiast moja ocena jest oczywista, jest niedostateczna. Przez 2 lata nie rozpoczęto Czyli dwójka, tak. Niedostateczna dwójka. No tutaj wszyscy oceny pewnie według starych zasad w szkole i nie ma żadnych inwestycji. Przez 2 lata tylko ogłasza się jakieś oddawanie obiektów. Oczywiście wszyscy oficjale z Platformy Obywatelskiej, nawet nikt nie wspomni, kiedy to się zaczęło, kiedy zaczęto to finansować czy budować. Jeśli chodzi o rozwój, no to ten park Dolnej Odry, no to jest to rzecz skandaliczna. I tutaj, jeżeli ktoś mówi, że park Narodowy Dolna Odra nie zaszkodzi tutaj Polsce, to po prostu mówi kłamstwa. W czym zaszkodzi? Ograniczy możliwość w sposób dramatyczny rozwoju całego regionu Gryfina, powiatu gryfińskiego.
Pod jakim względem?
To wiele konferencji, no to ja życzę, żeby pan przejrzał, myślę, że słuchacze nasi lepiej
to znają. Od ponad 1,5 roku pracuję nad tym parkiem, jestem zaangażowany w zespoły, które tworzyły, jestem zaangażowany w zespół, który określał granice tego parku narodowego w taki sposób, żeby nawet nie wychodziły poza obszar między Odrze, nie wchodziły na Odrę, czyli kanały żeglugowe utrzymane, tak jak wspomniałem wcześniej, port kontenerowy w Świnoujściu, zaczynamy pracę nad nim. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Tak naprawdę same korzyści dla regionu w formie rozwoju chociażby przemysłu tego turystycznego, tej gałęzi, rozwój hotelarstwa, małej gastronomii i usług pobocznych. Tak więc nie widzę tutaj najmniejszego zagrożenia, a wyrazem tego tak naprawdę jest to, że faktycznie gmina Gryfino w pewnym momencie wyrażała obawy przed powstaniem tego parku, natomiast na chwilę obecną skłania się, ażeby dołączyć do tego projektu, więc to już jest dosyć wymowne.
I wystawianie oceny, tą dwójkę kontynuuje poseł Michał Jach.
Pani redaktor, nie będę się do tego odnosił. Była konferencja taka z udziałem ekspertów. Ale ja panu nie przerywałem, no człowieku.
Michał Jach, który wystawia koalicji 15 października dwójkę.
Pani redaktor, była taka debata, na której wypowiadali się eksperci od ochrony środowiska, od parków narodowych, gdzie pokazywali, jak to najprawdopodobniej się skończy, podobnie jak Park Narodowy Warty, gdzie się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. I tutaj wielokrotnie ogłaszaliśmy na różnych konferencjach zagrożenia i nie ma co tutaj porównywać. Oceniamy, że nasze województwo jak zwykle jest zapomniane i jak zwykle jest traktowane po macoszemu. Niestety tak to się dzieje, że pomimo tego, że tutaj Platforma Obywatelska ma bardzo silne poparcie, to w Warszawie o tym w ogóle nie pamiętają. Nie ma waszych przedstawicieli w rządzie. Nie ma. No ile osób?
Jak nie ma? A Arkadiusz Marchewka
odpowiada na przykład? Grzegorz Napieralski. To ja teraz przejdę już do wystawiania oceny przez Grzegorza Napieralskiego. Tak. Podkreślę, Michał Jach wystawia 2, mówi nie ma inwestycji, region zapomniany, traktowany po macoszem.
Ja wystawiam 5 z plusem, to mocną 5 z plusem i odpowiem panu posłowi Jachowi. Znaczy, wie pan co, no, jak jest zapomniany ten region przez Warszawę? Znaczy po latach, jak byłem radnym w 2002-2003 roku, to obwodnica zachodnia Szczecina była marzeniem. Była marzeniem jakimś odległym, a dzisiaj to się dzieje. Znaczy są rozpitywane przetargi i za chwilę ruszą roboty. Zachodnia obwodnica Szczecina, coś o czym marzyliśmy od lat tu w Szczecinie. To się dzieje. Panie pośle, Uczelnia Morska, Politechnika Morska marzyła o nowoczesnym statku badawczo-naukowym. Jest. Zapadła decyzja przez polski rząd, podjęta, niedawno ogłoszona na inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Szczecińskiej. Statek za 650 milionów złotych badawczo-naukowy stanie przy naszej przystani. Nie, tak? To się po prostu wszystko dzieje. Pendolino jest takim symbolem, to o czym mówił poseł Rzepa, bo to jest taki symbol pokazania, że przywracamy tak naprawdę Szczecin do całej Polski tak komunikacyjnie. Za rządów PiSu pociągi jeździły 6,5 godziny. Dzisiaj najkrócej pociąg jedzie 4,18. To się dzieje. Coraz więcej połączeń kolejowych. Budujemy przecież nowe perony w małych miejscowościach. Odnawiamy te perony. No panie pośle, to wszystko ma miejsce. Tu się dzieje. Tu i teraz. A 200 milionów złotych za coś, o co walczyliśmy przez lata, o czym nawet rozmawialiśmy tutaj w studio. 200 milionów złotych na specjalistyczne centrum psychiatryczne w szpitalach w Zdroju. Przy tak naprawdę dzisiaj wielkim problemie, jaki mamy w Polsce, jeżeli chodzi o naprawdę deficyt zdrowia psychicznego, to się dzieje właśnie w Szczecinie. 200 milionów złotych. Wie pan, no, można krytykować, naprawdę można i trzeba nawet, tylko trzeba też zobaczyć, jakie są fakty, co się udało. Narodowy Park, no wie pan, panie pośle, od, nie wiem, 30 lat nie powołaliśmy w Polsce żadnego parku, od 20, no i nagle jest w naszym województwie.
No jest jeszcze nie ma, czeka na podpis prezydenta.
No ale wierzę głęboko, że pan prezydent nie zawetuje tej ustawy, no bo to jest naprawdę coś cudownego, wspaniałego dla naszego regionu, czym będziemy mogli się chwalić i będzie mogło być kolejną atrakcją turystyczną. My naprawdę jesteśmy pięknym województwem, bo mamy jezioro, mamy morze, mamy rzeki, mamy spływy kajakowe, a do tego dochodzi Park Narodowy. No będziemy naprawdę potęgą turystyczną, jeżeli dobrze to tylko wykorzystamy i mam nadzieję, że tu będziemy współpracowali. Mocne 5 plus dla regionu zachodniopomorskiego i rządów Donalda Tuska.
Zgłasza się Jarosław Rzepa, czy pan chce poprawić to 4 plus?
Ja jeszcze chcę dołożyć do tego 4 plus. Tego
a najwięcej powiedział, najgorszą plus ocenę.
Szanowni państwo, ale to powiem o obszarze rolnym. To ja powiem tak, o obszarze rolnym, panie pośle, i to pana była zasługa, że w Kołbaczu na przykład pszenicy siano w grudniu, a to agrotechnicznie niekoniecznie jest prawidłowo. Jakie były zyski? Panie pośle, bzdury, opowiada bzdury, bo wiem, jaka sytuacja wyglądała w Kołbaczu, pośle, do czego doprowadziliście się, ten ośrodek, tak samo jak dzisiaj budujemy 2 nowoczesne, nowe od zera stacje doświadczalne oceny odmian. W tych miejscach, gdzie likwidowaliście hodowlę bydła, my ją odtwarzamy. Nowielice są dokładnie tego przykładu. Nie mieliście żadnego pojęcia na temat rolnictwa, a kogo pan nominował w tych miejsca, to powinien panu być wstyd, panie pośle. I jeszcze raz przytoczę. W grudniu pszenicy nie siejemy.
Jeszcze jedna rzecz, panie pośle, jeszcze jedna rzecz.
Jeszcze Grzegorz Napieralski, za chwilę Michał.
Bo ja chciałbym, żeby się pan do tego, panie pośle, odniósł. Znaczy, doprowadziliście zakłady chemiczne, Police do upadku. My teraz ratujemy od 2 lat, ratujemy ten zakład pracy. Miały być wielkie inwestycje, których nie dokończyliście. One są zadłużone dzisiaj. Musimy walczyć z inwestorami tak naprawdę, żeby je utrzymać, żeby nie płacić dodatkowych kar. My uratowaliśmy zakłady, że cały czas funkcjonują. Wy doprowadziliście całe Azoty tak naprawdę do upadku. Panie pośle, to się działo za waszych rządów i waszych menadżerów.
Michał, ja?
Pani redaktor, chcę potwierdzić wypowiedź posła Rzepy. To ja osobiście w grudniu przypomniałem sobie, siałem pszenicę w Kołbaczu. Natomiast obwodnica Szczecina to jest decyzja rządu jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości i od wtedy rozpoczęto prace koncepcyjne, a teraz...
Nikt wam tego nie zabiera.
Realizowany, ale ja jeśli to obecny ten rząd 13 grudnia to będzie kontynuował, to ja osobiście będę gratulował, bo to jest niezwykle ważna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o te kontenerowce, czy to, o czym mówił poseł Rzepa. Pażywiom uvidim. Kaktus mi wyrośnie, jakby przez 2 lata choćby zbliżycie się do planowania czy projektowania tej inwestycji niezwykle koniecznej dla Polski.
Jestem ogrodnikiem, no dobrze, chciałbym tego kaktusa na pana rynku.
No ale panie pośle, język rosyjski w Polsce w czasie agresji na Ukrainę, to wie pan, no odważny pan jest tym językiem rosyjskim.
I zapewne też nie jest obca.
I też, panie pośle, padły tu argumenty, jeżeli chodzi o grupę Azoty i nietrafione inwestycje.
Pani redaktor, no inwestycje wtedy, kiedy rozpoczynano, była inna sytuacja na rynku. Nikt nie wiedział, że sytuacja się tak pogorszy w przemyśle azotowym. No ale to jest problem nie tylko azotów, to są problemy związane właśnie z tą całą sytuacją na świecie. No, jeżeli to nie jest wina projektantów, to po prostu zmieniła się sytuacja na rynku nawozowym i to jest problem z tym, i to dotyczy nie tylko azotów, ale całego przemysłu produkujący nawozy w Polsce i to jest rzeczywiście jeden z problemów, który jest.
Grzegorz Napieralski w tym temacie.
Panie pośle, odsyłam tylko do dokumentów tak naprawdę otwarcia po przejęciu władzy nad Azotami. My dzisiaj mamy za mało w tym programie, to powinien być osobny program na ten temat, ale odsyłam do tych dokumentów i tam jest czarno na białym, co zrobili wasi menadżerowie z PiS-u z Azotami. No to jest wszystko, tam jest czarno na białym pokazane, co zrobiliście. No tak się stało, niestety.
Ja jeszcze raz podziękuję.
I to nawet nie chodzi tylko o inwestycje.
Jeszcze raz podziękuję ministrowi Arkadiuszowi Marchewce, bo zrobił ogromną pracę w przemyśle stoczniowym, czego wam się przez 8 lat nie udało, a nam zaledwie 2.
A przed nami ostatnie 14 minut audycji. Przechodzimy do wystawiania ocen, jeżeli chodzi o działanie koalicji 15 października na arenie krajowej. Mieczysław Skawiński.
Jeżeli chodzi o arenę krajową, to jest taka naprawdę mocna czwórka. Jeszcze dużo przed tą koalicją, jeszcze dużo przed tym rządem. Pozostały 2 lata, w których wierzę, że ten rząd pokaże jeszcze, że dba o Polskę, dba o Polaków. Tutaj można wymienić jak najbardziej chociażby pierwsze z brzegu, wzrost gospodarczy czy niską inflację, do czego rządy PiS-u nie potrafiły tak naprawdę doprowadzić. Tutaj zaraz pewnie pan poseł odbije piłeczkę i powie, że jest bardzo duży deficyt budżetowy. Tak, to jest pierwszy budżet, w którym tak naprawdę pokazano wszystkie wydatki, nie ukrywając ich po różnego rodzaju fundacjach i tego typu rzeczach. No ale spokojnie, ten budżet jest dobrze skrojony. Ten budżet będzie realizowany i z korzyścią dla Polski, i z korzyścią dla Polaków.
Jarosław Rzepa.
Ja jestem dość krytyczny, dlatego też ocenę dobrą wystawię. Na pewno musimy poprawić tę komunikację, bo widzimy, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, nawet jak zniosło najmniejsze jajko, to potrafiło o tym mówić cały dzień. My musimy robić tak samo, bo robimy bardzo dużo. Patrzę, co się dzieje w Ministerstwie Infrastruktury, co w MON-ie, zwiększenie nakładów na obronność i to w naszym regionie też szalenie mocno to widać. To, co się dzieje w całym rządzie. Uważam, że za dobrą pracę. Musimy zmienić komunikację. Rozpędzamy się w realizacji naszych zobowiązań, bo jesteśmy koalicją, która nie jest łatwą koalicją. Szeroką koalicją. Musimy dogadywać wiele rzeczy, ale jestem przekonany, że te 2 lata przepracujemy na tyle dobrze, że na samym końcu, przed następnymi wyborami, to Polacy, którzy dzisiaj być może trochę ostrożnie patrzą na to, ci, którzy nam zaufali, nie będą mieli żadnych wątpliwości, a wielu z tych, co zaufało Prawu i Sprawiedliwości, tak jak pokazali na tej manifestacji, nie przyjdą, a zagłosują właśnie na nas.
Pozwoli to... pani redaktorze, że uzupełnię delikatnie to, co powiedział pan poseł
Mieczysław Rzepa. Skawiński, Polska
203 miliony na obronę cywilną. Umowy zostały podpisane już z gminami.
W województwie
zachodniopomorskim, dokładnie. Na przyszły rok mamy zaplanowane 217 milionów, czyli kolejny transfer finansów po to, żeby poprawić obronę cywilną, obronność.
W ogóle nie wymyśliła.
Dokładnie. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje zajmuje się imigrantami, straszeniem Polaków. My zajmujemy się zapewnieniem bezpieczeństwa dla naszych obywateli.
I mamy wystawione 2 czwórki i czas na posła Michała Jacha.
Proszę Państwa, pierwsza i podstawowy problem tego rządu to jest deficyt budżetowy. No, to jest zadłużenie.
A ja najpierw poproszę o ocenę.
Ocena niedostateczna. Tak fatalnych rządów, to nawet Tusk w pierwszych latach, kiedy rządził, nie było tak samych negatywów. No, po pierwsze, jak mówię, deficyt budżetowy. Jak nie ma pieniędzy, to nie można nic zrobić. A tutaj jest dramat. Tutaj kolejna sprawa, bezpieczeństwo państwa. Tutaj przedmówca któryś mówił mi, że wojsko dobrze, wysokie nakłady na wojsko. Więc proszę państwa, w ubiegłym roku nie wykorzystano 20 miliardów złotych na obronę narodową. 20 miliardów. W tym roku prawdopodobnie będzie to już kolejne 30 miliardów. W ten sposób buduje się silną armię. Ale ja panu nie przerywam. No,
a ja panu przerwę i powiem, że pan kłamie, panie pośle. Kłamie pan bezczelnie na antenie Radia Szczecin. No i niech pan przestanie opowiadać, bo Polacy będą myśleć, że my nie potrafimy wydawać pieniędzy.
Pani redaktor.
Potrafimy wydawać pieniądze, panie pośle.
I ten mechanizm deficytu myślę, że wyjaśniłem wcześniej.
Pani redaktor, ja wiem, poseł że mnie
Michał,
można zakrzykiwać.
Poseł Michał Jach, ale i za chwilę oczywiście oddam głos posłowi Rzepie.
Pani redaktor. 50 miliardów już po 2 latach rządów nie będzie wydatkowane na obronę narodową. W takiej sytuacji, kiedy dookoła narasta niebezpieczeństwo, sytuacja geopolityczna się znacząco pogarsza dla Polski, a rząd Polski nie wydaje nawet zaplanowanych środków. To powoduje, że jest całkowity bałagan, chaos w Ministerstwie Obrony. W końcu jestem w Komisji Obrony Narodowej i to jest ta dziedzina, którą się zajmuję od wielu lat. I widzę, nie wiadomo, czy będą kupowane nowe samoloty, czy nie będą. Nie wiadomo, czy koreańskie samoloty, ten kontrakt będzie kontynuowany, bo po prostu nie ma pieniędzy i kuglują. Planują budżet optymistyczny, którym rząd się chwali na arenie międzynarodowej, podając cyfry prawie 5% za 2024 rok w planie. Tylko nie dodają, że na koniec to było 3,98. Drobna różnica, czyli te 20 miliardów. Następnie będzie w tym roku to samo, ponieważ wiem, że te kontrakty, a siedzę w tym środowisku i mam bieżące informacje, że nie wiadomo, jak to będzie z tymi w ogóle zakupami wojskowymi. Jestem w Komisji Obrony i ostatnio przy planowaniu budżetu na proste pytania, jakie było, przedstawiciele rządu nie potrafili odpowiedzieć, jak to będzie z tymi środkami. Oczywiście optymistyczne, okrągłe zdania cały czas płyną, tak jak z ust posła Rzepy, ale konkretów żadnych nie ma. To samo dotyczy Mercosuru, który całkowicie załamie naszą wieś, nasze gospodarstwa. I można tutaj tak cięgiem wymieniać te sprawy, które są klajstrowane, które są przykrywane innymi. I rząd się w tej chwili zajmuje wiekopomną ideą, czy w nocy sprzedawać alkohol, czy nie sprzedawać. No proszę Państwa, żałosny temat w gazetach, w Sejmie na ten temat.
Tym zajmują się głównie posłowie, a w kwestii bezpieczeństwa i utraty tych miliardów, które nie są wydawane na zaplanowane zakupy, jak pan alarmuje, Tu zgłasza się poseł Rzepa.
Ja tylko jedną rzecz. Panie pośle, pan przespał te 2 lata. No, nie był pan w parlamencie i chyba panu coś umknęło. A ja przypomnę, że nasi piloci już latają na F-35, nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych.
Ale ja nie mówię o F-35.
I te F-35 za chwilę, bo to są elementy. Samoloty przylatują, tu czołgi przypływają okrętami i tu uzbrojenie, które było zamawiane zarówno przez was, jak i już przez nas, jest realizowane, ale przede wszystkim, panie pośle, rozsądnie, bo wy żeście często offsetu nie robili. Robiliście to po łapu-capu, szybko, byle jak. Niektóre rzeczy my to robimy z rozsądkiem i dlatego też niektóre rzeczy przesuwamy, na przykład wydatek jakiejś kwoty, ale nie zwijamy tej kwoty. Ona cały czas jest, panie pośle, bo te pieniądze na obronę trzeba wydawać dobrze, a nie byle jak. A tak niestety wydawaliście często za waszych rządów.
I Grzegorz Napieralski, który najpierw odniesie się do słów posła Michała Jacha, a później poproszę o ocenę.
Muszę odnieść się do pana posła, bo naprawdę kłamie. Dlatego, że... Już mówię dlaczego. Po pierwsze, wy tak naprawdę przez 7 lat swoich rządów nic poważnego nie zrobiliście, jeżeli chodzi o obronę narodową i też był bałagan, przypomnę choćby Caracale. Dopiero na koniec waszych rządów zaczęły się jakieś masowe próby zakupów różnego rodzaju sprzętu. Ale to zostawiam. To był wasz bałagan, nie nasz. Co zrobiliśmy my, żeby panu pokazać, co się dzieje? Wdrażamy program Wisła. 8 baterii Patriot. Wdrażamy kolejny projekt Narew, 23 baterie. Do tego robimy, czy budujemy, odbudowujemy naszą fregatę. Naszą marynarkę, przepraszam, morską. Wy w ogóle zapomnieliście o tym, że nie mamy frega, doprowadziliście w ogóle tę część naszej obrony po prostu do ruiny, panie pośle. I wy zazdrościcie, że dzisiaj mamy jednego z najlepszych ministrów obrony narodowej, że Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo mądrze i bardzo dobrze właśnie dysponuje środkami. Co zbudowaliśmy jeszcze? Zbudowaliśmy bardzo dobre relacje sojusznicze w Europie. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło po akcji dronowej. Momentalnie Dania, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Czesi zareagowali i pomogli nam. Pomogli nam nie tylko słowem, ale przyleciały śmigłowce z wyposażeniem i z żołnierzami, przyleciały samoloty, przyszły baterie. Proszę zobaczyć, co się dzieje. To jest bardzo ważne, że potrafiliśmy odbudować relacje sojusznicze w Europie. Dobrze, to tyle odpowiedzieliśmy panu posłowi Jachowi, bo tu się mogę rozpędzać jeszcze bardziej. I moja ocena 4+, bo można było zrobić więcej. Ja przypomnę, że powiedzmy, co jest najważniejsze. Zdusiliśmy inflację. Znaczy Polki, Polacy mają więcej pieniędzy w kieszeniach, bo mniej wydają na masło, na jajka, na warzywa, na owoce, bo nam się to udało, panie pośle, zrobić, a za waszych rządów była po prostu galopująca inflacja. Co się nam udało zrobić? Zrobiliśmy cywilizacyjne 2 duże programy. Pierwszy cywilizacyjny program to jest podwyżka, znacząca podwyżka dla nauczycieli i nauczycieli. Ponad 30% podwyżki. Co zrobiliśmy? Wydaliśmy ponad 1 000 000 000 złotych i remontujemy klasy w szkołach. I to jest naprawdę potężne, bo to są tysiące szkół, które otrzymały pieniądze na nowe wyposażenie. To się nazywa pracownie sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę pojawi się tam sprzęt, żeby dzieciaki po prostu mogły iść bardziej do przodu i być lepiej wykształcone, lepiej przygotowane do nowoczesnych wyzwań, jakie stawia nam Polsce świat. To są, proszę zobaczyć, jakie projekty cywilizacyjne my robimy. Projekt Aktywny Rodzic. Wy, którzy mówiliście, że polityka społeczna jest dla was ważna, nie potrafiliście takiego projektu zrobić. My go zrobiliśmy. Dopłata do żłobków. Jeżeli babcia bądź dziadek chciałby się dzieckiem zajmować, dostaje za to pieniądze. No w końcu rodzice, którzy chcą wrócić do pracy, poczuli się bezpieczni. To my to zrobiliśmy. Panie pośle, my to zrobiliśmy. I wiele takich projektów, o których mówiliśmy, po prostu je realizujemy. A wy co zrobiliście? Pan mówi, że nasz region został zapomniany, to właśnie ten rząd nie zapomniał o naszym regionie. To w Stoczni Wulkan budowana jest teraz mała jednostka. To statek przyjdzie do naszej uczelni. Proszę zobaczyć, co się będzie działo. I te statki będą budowane w polskich stoczniach.
Panie pośle, chyba nam się zepsuł ten PowerPoint, bo my żeśmy zaczęli robić. My przestaliśmy robić prezentację, zaczęliśmy po prostu...
Dokładnie. My nie gadamy, my robimy, panie pośle. I tym my się różnimy. My to robimy. A jeżeli chodzi o obronność, robimy dzisiaj największe zakupy i najwięcej wydajemy pieniędzy. I proszę nie straszyć dzisiaj Polek i Polaków, że coś się złego dzieje. Bo nie dość, że odbudowaliśmy ten sojuszniczy, nasz takie przyjaźnie sojusznicze, to do tego dzisiaj stawiamy najnowocześniejszy sprzęt do obrony.
A ja jeszcze, zgłasza się Mieczysław Skawiński.
Ja jeszcze dodam, wasz flagowy projekt 500+, nawet nie myśleliście o tym, żeby zwiększyć tą kwotę ze względu na inflację, do której doprowadziliście. To ten rząd zwiększył projekt, aby był kwotę do 800+, pozwalając na faktycznie godne wychowanie dzieci.
I Kończąc, bo mamy ostatnie dwie minuty, czyli podsumujmy, Michał Jach stawia dwie dwójki.
Oczywiście. A propos, ten pan z 2050, przepraszam, zapomniałem
nazwisko. Mieczysław Skawiński, członek zarządu Polski 2050.
Pan Mieczysław Skawiński mówi rzeczy, o których nie ma zielonego pojęcia. Przykro mi, ale to powiedzieć, bo podaje rzeczy. Natomiast
wywołany,
oczywiście...
stawiam kropkę, ostatnia minuta, wywołany do tablicy Mieczysław Skawiński stawia ocenę.
Mocna czwórka dla rządu centralnego i piątka też bardzo mocna dla regionu.
Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
W Polsce 4+, w regionie 5+.
Jarosław Rzepa.
4+, ale z nadzieją, że to w najbliższym roku zmienią się na piątki, bo jest ku temu duża nadzieja, że tak właśnie będzie. I trzymam mocno za to kciuki i zrobię wszystko, żeby tak się stało, bo wszyscy jesteśmy posłami tego regionu i zależy nam na tym, żeby i region, ale i nasz kraj się rozwijał. A co do tego chyba nie powinniśmy mieć wątpliwości. Może inaczej na to patrzymy, ale będziemy ściągać ile się da do naszego regionu inwestycji i środków, bo to jest też naszym obowiązkiem.
I na wystawianiu ocen koalicji 15 października kończymy dzisiejszą kawiarenkę polityczną. Ja zapraszam Państwa oczywiście za tydzień.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Dobrej niedzieli.
Do widzenia.